Małgorzata Machała, witam w programie Ostatnia Spowiedź. Często, gdy słyszy się o tym, że ktoś zmienił wiarę, to nasuwa się zaraz taki obraz, że wpadł w jakieś, poddał się jakiemuś złemu wpływowi i dał się po prostu przekabacić. Nagle znalazł się w szponach jakiejś sekty. Natomiast ty, Magda, dostałaś się pod wpływ swojego brata.
Tak.
Także... Witam cię serdecznie. Mam nadzieję, że opowiesz, jak to było, gdy stałaś się spełnionym marzeniem swojego brata, chrześcijanina, który mówił ci o dobrej nowinie, o zbawieniu, że ona jest ofertą również dla ciebie. No i na początek właśnie chciałam, żebyś powiedziała, jak długo twojemu bratu zajęło to, żeby cię przekonać, że oferta Jezusa Chrystusa jest dla ciebie.
Myślę, że parę lat mu to zajęło, bo z tego, co mówił, to on się nawrócił, no nie wiem, ze 4 czy 5 lat temu. Powiem szczerze, że ja dokładnie tak nie pamiętam tej jego ewangelizacji, bo nie wiem, chyba żyłam po prostu w swoim świecie i on coś tam mówił i rzeczywiście... Niby czytałam to, bo on wysyłał nam zdjęcia na WhatsAppie, bo to jest jednak odległość. Więc...
Tylko powiedzmy, że twój brat jest za granicą już od wielu lat.
Tak, jest.
Nie macie takiego kontaktu bezpośredniego.
Mhm. Mhm. Tak, no więc to wszystko jest online. Więc on wysyłał różne tam właśnie wersety z Biblii i czytałam, bo mnie to ciekawiło też znowu z takiej strony, że to jest coś innego, że... No, że po prostu jest coś innego. U nas w rodzinie raczej nigdy Biblii nie czytał i nikt się tym tak nie fascynował, jak on się wtedy fascynował każdymi wersami. Więc to było coś nowego też i dla mnie. I czytałam je, ale to jakoś tak, jak to mówił, jednym uchem wchodziło, drugim wychodziło i człowiek żył dalej takim życiem, jakim żył. Więc to kilka lat zeszło, żeby... Nie wiem, dotarło to, co on chce przekazać, żeby dotarło.
Ale właśnie to powiedziałaś o tym, że to, co on przekazywał, było w jakiś sposób inne i że twój brat się zmienił też na skutek i czytania Biblii, ale też tej osobistej relacji z Jezusem, no to ciekawi mnie, co właśnie do ciebie docierało jako ta inność.
Chyba po prostu fascynacja jego Bogiem i Pismem. To chyba tylko tyle, taka była dla mnie nowość, że po prostu, że tą książką się zainteresował i to w taki sposób, że właśnie wszystkim o nim opowiada.
A ciekawi mnie, czy dla ciebie łatwo czy trudno było słuchać o takiej zmianie światopoglądowej właśnie od kogoś bliskiego, bo wiesz, ja mam też to doświadczenie, że gdy się nawróciłam, no to oczywiście mówiłam wszystkim dookoła, o tym, jak oni mogą również odpowiedzieć na to wezwanie Jezusa dotyczące zbawienia. I wiem, że nie jest łatwo właśnie świadczyć o tym rodzinie, bo rodzina ma już swój obraz nas. Czasami wiemy, że ta osoba, która nam głosi, ma tak zwany słomiany zapał, czyli szybko się zapala i równie szybko gaśnie. I w związku z tym ciekawi mnie, czy tobie było łatwo, czy trudno słyszeć te prawdy o Jezusie od kogoś tak bliskiego jak brat.
Tak, to było łatwe. Ja jestem w ogóle najmłodsza z mojego rodzeństwa. Mam dwóch starszych braci, więc oni zawsze byli... w pewnym sensie autorytetem, czy nawet jak dorastałam, to cokolwiek któryś powiedział i tam palcem pokiwał, to się słuchałam, więc dla mnie czy jeden i drugi brat są autorytetem, więc no, było to łatwe, bo ja wiem, że to jest mój brat i wtedy wiedziałam, że to jest mój brat, no na pewno nic złego nie chce, żeby mi się stało, więc było łatwe, było to łatwe. Było inne, ale łatwe.
Ale stanęłaś tak między młotem a kowadłem, no bo tutaj brat chrześcijanin, jeden brat stał się chrześcijaninem, rodzina katolicka. Co wtedy się w tobie ważyło?
No, między młotem a kowadłem, tak, to było. W ogóle moja tak, nie wiem, to może, żeby tak lepiej opisać, to może zacznę od początku, że ja w ogóle zawołałam do Jezusa już też, nie wiem, 3 lata temu, ale później, no dalej żyłam takim swoim życiem i zmieniałam się, bo ja to teraz z perspektywy czasu widzę, że się zmieniałam. Ja myślałam w ogóle, bo ja mieszkałam za granicą, myślałam, że powrót do Polski mnie zmienia, ale to chyba raczej było właśnie od tego momentu nawrócenia, mojego zawołania do Jezusa o ratunek, że to było działanie Ducha Świętego i wiele rzeczy zaczęło mi przeszkadzać i tak samo jak i chodziłam do kościoła, ja kiedyś nie rozumiałam ludzi, którzy stali na zewnątrz, więc ja zawsze byłam właśnie ta w środku, a później zaczęło mi to przeszkadzać. Takie rzeczy jak te wszystkie obrazy, te wszystkie złote rzeczy w kościele, ozdoby. I tak się zawsze wycofywałam. I też było tak, nie wiem, no, trzeba chodzić do kościoła, bo trzeba. Później nie czułam takiej potrzeby, bo przez kilka tygodni mogłam nie chodzić, nie czułam takiej potrzeby. I na przykład u mnie w domu wszyscy widzieli chyba to, że nikt tego głośno nie mówił, ale oni wszyscy widzieli chyba, że następuje we mnie jakaś zmiana. I był taki właśnie moment, kiedy dzwonił do mnie, nie wiem, no tak samo właśnie z rodziny ktoś, że nie słuchaj Piotrka, bo on właśnie, nie wiem, czy to w sekcie, czy cokolwiek, bo on to źle rozumie, bo on nie wie, on się nie zna i w ogóle. I no to jest też taka z drugiej strony znowu presja od tych innych, bo ja wiem, że ten znowu drugi brat czy mama, no też nie chcą dla mnie źle, że nikt nie chce dla mnie źle. I to, no i to było takie... No tak jest rozdzierana po prostu z dwóch stron, i no, ale to trzeba po prostu, ja się wtedy, że tak powiem, zamknęłam, bo na całe szczęście mieszkam sama, więc mogłam po prostu się zamknąć i nie słuchałam nikogo kompletnie, ani jednego brata, ani drugiego, ani mamy, ani nikogo, tylko no tak wtedy pamiętam, stwierdziłam, że zaufam po prostu tylko tej książce, którą mam w ręku i...
Czyli zaczęłaś czytać Biblię, tak?
Tak, no tak intensywnie zaczęłam czytać Biblię, bo ja wcześniej czytałam sporadycznie, bo ja też chciałam Piotrka nawracać, nie? Bo ja myślałam też, że po prostu źle trafił i że on na pewno się myli, no bo jak, no tyle lat Kościół katolicki istnieje, tyle ludzi w ogóle za tym idzie, no przecież to musi być prawda i w ogóle. Więc ja go też chciałam w pewien sposób nawracać, a że nie czytałam nigdy Pisma, to nie miałam argumentów w ogóle, więc czytałam tam sporadycznie i gdzieś tam się wymienialiśmy zdaniami, swoimi argumentami, ale właśnie kiedyś Piotrek wysłał taki werset jeden, który tak zainteresował mnie bardzo i od tamtej pory... Właśnie czytałam praktycznie całymi dniami Pismo Święte, bo chciałam znaleźć tą prawdę o mnie, skąd ja pochodzę i dlaczego. Czy to, w co ja do tej pory wierzę, czy to, w jaki sposób ja żyję, czy to w ogóle jest potwierdzenie w Piśmie? Bo ja wtedy stwierdziłam, że ja zaufam tylko temu Pismu, więc stwierdziłam, że jak ja znajdę w nim to, jak ja żyłam do tej pory, no to żyłam dobrze, a jeśli jest coś nie tak, coś innego... no to wiadomo, że moje życie było kłamstwem, więc no, więc czytałam wtedy już tak całymi dniami, można powiedzieć.
A pamiętasz,
powiedzieć.
Jaki werset ci wysłał twój brat, że on był taką inspiracją do twoich poszukiwań?
Tak, że Jezus miał braci.
Aha, no. Czyli kontrowersyjna prawda, która w zasadzie w Kościele katolickim nie ma prawa bytu, bo
nie.
Tutaj...
Że to byli właśnie kuzyni tam od Józefa, wcześniejszej żony, tak?
No, tutaj już ta teologia zakręca. Nie jest to zgodne z nauką katolicką, dlatego że Kościół katolicki przyjmuje, że Maria jest wiecznie dziewicą i że poczęcie Jezusa nastąpiło w sposób rzeczywiście nadnaturalny, o czym Biblia mówi, ale Biblia też mówi o tym, że w chwili, gdy Jezus już przyszedł na świat, wtedy Maria żyła zwyczajnie ze swoim mężem Józefem i miała inne dzieci również. Mhm. Tak, czyli ta prawda była dla ciebie znakiem zapytania, czy czy Kościół katolicki rzeczywiście mówi prawdę?
No od tego tak jakby się zaczęło, bo to był jeden aspekt taki właśnie, że Jezus miał braci. No to skoro wyszło, że Jezus miał braci, no to w ogóle całe życie Jezusa, czy jest prawdziwe i... Ale w sumie najpierw ja się skupiłam tak właściwie na jego matce, bo też szukałam dowodów na w niebo
wstąpienie.
Mhm. Tak chyba bardziej się na niej skupiłam. Nie wiem dlaczego, po prostu nie mam pojęcia, dlaczego ja się tak strasznie na niej skupiłam. I przeczytałam właśnie tak już do końca i kuzynka też do mnie, bo też się trochę zainteresowała tym wtedy. I co, znalazłaś? Ja mówię, że no właśnie nie znalazłam. No ale wtedy stwierdziłam, że skoro nie znalazłam, no to...
To no, tego nie ma.
To tego nie ma. No aha. Przecież, bo gdyby to było ważne, to by to tam było, prawda? No tak i... No i wtedy właśnie, no... Tak się to
Czyli
zaczęło.
W sumie zaczęło się od podważania doktryny katolickiej.
Tak mojego właśnie życia, bo to chodziło tak właściwie w co ja wierzę i właśnie tak jak wcześniej mówiłam, skąd ja pochodzę, bo właśnie o to mi chodziło najbardziej, żeby wiedzieć, czy ja jestem okłamywana, czy nie. Może w ten sposób.
Tak, ale to jest taki jakby krok wstępny. Ta konfrontacja z kłamstwami rzymskiego katolicyzmu, że te różne dogmaty, które tam funkcjonują, one nie mają oparcia bezpośredniego w Słowie Bożym. Ale od odrzucenia kłamstwa no jest jeszcze dość duży krok do przyjęcia prawdy. No i właśnie ciekawi mnie, w jaki sposób ty przyjęłaś już bezpośrednio od Jezusa ofertę, którą On dla ciebie przygotował na krzyżu, czyli wypracował dla ciebie zbawienie, to, żeby twoje wszystkie grzechy były przebaczone. Jak doszłaś do tego przekonania?
Jak właśnie w piśmie jest napisane, że szukajcie, a znajdziecie, to te właśnie kontrowersyjne wersety wtedy mojego brata i wtedy, gdy ja się zamknęłam tak sama ze sobą i z czytaniem, ja się wtedy bardzo dużo modliłam. No to było takie modlitwy, ja nigdy czegoś takiego nie przeżyłam, może się wzruszę, ale ja nawet jak szłam do łazienki, to po prostu potrafiłam w połowie drogi klęknąć i tak Duchu Święty, pozwól mi po prostu zrozumieć to, co ja teraz czytam, bo ja chcę znać Twoją prawdę, Boga prawdę, a nie czyją inną, nie? Bo wiem, że to jest ta prawda. I tak miałam dobrych, nie wiem, może ze kilka dni tak właściwie, takich po prostu takiego błagania. Ja sobie po prostu to wybłagałam, mi się wydaje. No i kiedy te wszystkie, jak czytałam, kiedy to zaczęło się po prostu tak w jedną, może nie tak doskonało, bo wtedy jeszcze tak, no nikt wszystkiego nie wie, ale już zaczęło mi tak klikać, że zaczęło mi się tak układać to wszystko w głowie. No i wtedy właśnie tak sobie zapytałam też, no albo jest tradycja, albo jest zaufanie. I wybrałam to, że skoro ja modlę się, bo to była szczera modlitwa i błagałam, i skoro ja w tym momencie, nie wiem, czytałam i stwierdziłam, że ja to rozumiem teraz, bo to zaufałam temu, że to rozumiem, że to jest od Boga. I wtedy tak stwierdziłam, że to jest właśnie, to był dowód mój na to, że Bóg istnieje, że Jezus jest, że to wszystko jest prawda, co się wydarzyło. No i właśnie stwierdziłam, że odrzucam wszystko, co do tej pory było, co wierzyłam, a idę tylko za tym słowem. I nie wiem, czy to odpowiada na pytanie.
No tak, właśnie drążę troszkę, bo chciałabym, żebyś tak konkretnie odpowiedziała właśnie na to pytanie, kiedy zrozumiałaś, że wiara, którą miałaś wcześniej, bo tak jak mówisz, w Boga wierzyłaś od dziecka. To kiedy zrozumiałaś, że tamta wiara to nie była wiara zbawcza? Ona nie miała mocy zbawczej, dlatego że wiara w samego Boga to jest dopiero początek. Natomiast Bóg kieruje nas przez Słowo Boże do swojego Syna Jezusa Chrystusa, że On jest prawdziwym rozwiązaniem tego problemu naszych grzechów. I tylko zwrócenie się bezpośrednio do Niego ratuje nas przed potępieniem. Dlatego tak drążę to, żebyś przypomniała sobie, kiedy nastąpił ta zmiana z tej takiej wiedzy ogólnej o tym, że Bóg jest, że stworzył świat, że Jezus był, że umarł na krzyżu, do tego, że to wszystko się stało również dla ciebie, że ofiara Jezusa ma wpływ na twoje życie bezpośrednio?
Od początku ja jako dziewczyna i człowiek nie byłam po prostu dobrym człowiekiem i ja szukałam ratunku w wielu miejscach, czy tak samo właśnie i u spowiedzi, u księdza, kiedyś osobiście chciałam iść porozmawiać i wszędzie po prostu, wszędzie szukałam takiego zaspokojenia, uciszenia mojego sumienia. I jednego wieczoru po prostu te 3 lata temu tak padłam na kolana i tak błagałam Jezusa, żeby mnie uratował, żeby mnie po prostu uratował, bo ja wiem, że wiedziałam właśnie wtedy, że moja droga prowadzi do piekła, a nie gdzie indziej. I jak sobie właśnie uświadomiłam to, że to było ten właśnie, to jest ta osobista relacja twoja z Jezusem, no to właśnie wtedy sięgnęłam po pismo, żeby go poznawać coraz bardziej, co to on dla mnie zrobił tak naprawdę. Aha. No, w ten sposób.
No, to jest niesamowite, że człowiek jak gorliwie szuka i woła do Boga, to na pewno otrzyma odpowiedź, nie? I że potwierdzeniem faktycznie jest to, czego ty doświadczyłaś, taki pokój w sercu, że człowiek już od tej pory wie, że nie potrzebuje szukać niczego więcej.
Dokładnie, lepiej bym tego nie ujęła właśnie, że to jest w nim jest ratunek, no w nim.
Testem na to, czy rzeczywiście nastąpiła ta zmiana osobista, jest odpowiedź na pytanie, czy masz pewność, że gdybyś dzisiaj umarła, to znalazłabyś się z Bogiem w niebie?
Jezus obiecuje w Piśmie Świętym i ja w to wierzę, bo on mówi, że nie wiem, kto we mnie wierzy, ten ma życie wieczne i dla mnie tam nie ma żadnego ale. Że ale musisz jeszcze coś tam zrobić, ale jeszcze musisz coś tam i skoro ja się oddaję Jemu i skoro ja wiem, że On jest teraz moim Panem i Wybawicielem, no to jeśli On do mnie mówi, że Magda, masz życie wieczne, no to ja w to wierzę i mam taką nadzieję, że ufam Mu po prostu.
Wiesz, tak drążę z tego względu, że część chrześcijan ma wiarę w to, że Jezus rzeczywiście umarł za ich grzechy, ale mówi, że to jest na dziś prawda. Natomiast jutro czy pojutrze, jeżeli zgrzeszę, jeżeli odejdę od Boga, no to wtedy tracę swoje zbawienie. I jak ty sobie odpowiadasz na to pytanie? Czy możesz utracić zbawienie, to co Jezus wypracował dla ciebie na krzyżu?
Ja rozumiem to tak, że tego nie można utracić. No nie, dla mnie to po prostu to jest jak czarno na białym napisane, że kto we mnie wierzy, ten ma życie wieczne. I tam chyba, no nie wiem, no nie trzeba gdybać, szukać i...
Tak, że to gwarancja pochodzi od prawdomównego Boga, a nie od tego, jak mocno my się trzymamy Jego. Także to jest ta zmiana i... To też daje bieżącym pokój. Właśnie tak chciałam cię zapytać, jakie ty miałaś swoje przeżycia związane właśnie z tą zmianą, z tym nawróceniem. Co się zmieniło w tobie? Twoje myśli, czy twoje działania?
Wszystko. To tak, moje myśli na pewno się zmieniły, bo jestem taka radośniejsza. Jestem taka radośniejsza pod tym względem, że nawet jeśli czasem tutaj jest pod górkę, no to, to jest takie, że jest życie wieczne, jest miejsce lepsze i to właśnie trzeba dążyć, żeby tam być, w sensie, że no, przeżyć, żeby tam po prostu, że tam jest lepiej, w ten sposób. Jeśli chodzi o myśli, to tak samo, bo ja jak sobie uświadomiłam, że właśnie, że Jezus za mnie umarł na krzyżu i ta taka wdzięczność się pojawiła, to no nie chcę go zawieść, to nawet jeśli coś człowiek, nie wiem, te uczynki, to nie po to, żeby nie wiem...
Zasłużyć
tylko po to, że ja chcę właśnie, że to jest tak z wdzięczności, że nie wiem, jak to nawet obrać w słowa, ale to po prostu jest taka chęć dla Niego.
Mm-hmm. Tak, to wiesz, ja to doskonale rozumiem, bo czasami sama, gdy sobie przypominam o tym, co zrobił Jezus, to, to też właśnie myślę, że to jest niemożliwe, żeby człowiek mógł zapracować na to, żeby Jezus zmazał moje grzechy, bo on to zrobił dawno temu. Natomiast to, co możemy zrobić, no to się mu odwdzięczyć. To łatwiej jest chyba to pojąć, jak człowiek wejdzie w takie relacje typowo ludzkie i sobie myśli, że gdybym ja poświęciła swojego syna, on by umarł za jakąś inną osobę, to przecież ta inna osoba nie mogłaby nic zrobić, żeby zasłużyć na to, żeby mój syn za nią umarł. No po prostu on to zrobił i już. Mhm. Natomiast mam nadzieję, że ta osoba żyłaby naprawdę z wielką wdzięcznością do końca życia za to, że jest uratowana, że ona jeszcze ma szansę, żeby żyć.
No dokładnie, to dokładnie. No, właśnie jakby twój przyjaciel coś takiego dla ciebie zrobił, no to no to byłaby po prostu taka wdzięczność, taka przyjaźń i miłość do niego, że to no, nie jest na to, żeby sobie zasłużyć, bo czasem też mówię, że no ile takich zasług trzeba sobie nazbierać, wiadro czy dwa. a to nie, to jest po prostu ta wiara.
Mhm. To jeszcze jakby chciałam dopytać cię o to, że zmiana, która się dokonuje przy nawróceniu, to jest zmiana duchowa, zmiana wewnętrzna. Jej nie widać i dopóki jej nie widać, to jeszcze często mamy dobre relacje ze środowiskiem, z otoczeniem. Mhm. Natomiast najgorsze jest to, gdy zaczynamy manifestować swoją przynależność do Jezusa, między innymi tym, że wychodzimy z organizacji, jaką jest na przykład Kościół rzymskokatolicki, albo poddajemy się temu, żeby ktoś nas ochrzcił, czyli jakieś zewnętrzne znaki są tym, co bardzo razi nasze otoczenie bardzo często. I właśnie ciekawi mnie, jak to było z twoim bratem, gdy on no, opuścił Kościół Rzymski, jak było z tobą? Jak to przyjęło twoje otoczenie?
Z moim bratem to w ogóle chrzest jego to był takim szokiem dla wszystkich, że no, że właśnie przeszedł na stronę tą niewłaściwą, bo no, tylko katolicyzm w Polsce jest właściwy. Ze mną jeszcze nie ma czegoś takiego, no bo ja no, jestem świeżaczkiem, jak to mówię, więc ludzie z mojego otoczenia powoli dopiero zaczynają się dowiadywać. Więc ja jako tako jeszcze nie mam w tym doświadczenia.
Myślę, że to przed tobą, bo Jezus, tak jak mówi, on przynosi miecz, a nie pokój, zwłaszcza w tych relacjach społecznych i im więcej będziesz mówiła innym ludziom o tym, że Jezus daje taką ofertę każdemu człowiekowi, to paradoksalnie właśnie wielu ludzi się będzie zamykało na tą prawdę. Wcale okazuje się, że ludzie nie chcą czegoś za darmo. Chcą, żeby zbawienie było ich wypracowanym sukcesem, czymś, co mogą wykazać przed Bogiem, że zobacz Boże, nie masz prawa mnie odrzucić, bo ja bardzo się starałem. Nie? To jest bardzo kusząca perspektywa i to jest straszne, że to jest fałszywa perspektywa. Nie?
Tak.
Gdy otrzymałaś zbawienie od Jezusa, to wydarzyło się wiele takich duchowych rzeczy, o których właśnie mówi Biblia. Między innymi to, że zostałaś włączona w Bożą rodzinę. Nie, że stałaś się Bożym dzieckiem i teraz zasilasz coś, co się nazywa Kościołem. Ale Jezus nakazał, żeby nie tylko być duchowo w tym Kościele, który tworzą wszyscy wierzący od początku jakby historii zbawienia aż dotąd, tylko chcę też, żebyśmy byli włączeni w życie kościoła lokalnego. I właśnie ciekawi mnie, czy ty po nawróceniu widziałaś ten nakaz jako, no właśnie nakaz, ciężki obowiązek, czy jako przywilej?
Po nawróceniu ja chyba, ja wtedy jeszcze tak nie do końca myślałam o tym, bo w ogóle od momentu, kiedy ja stwierdziłam, że chcę iść za Jezusem, to no, mi się trochę życie do góry nogami przestawiło. O 180 stopni się wywróciło w ogóle cały świat. Więc ja wtedy tak skupiałam się po prostu na czytaniu, na to, żeby poznać Jezusa, żeby poznać Boga na nowo. A mój brat właśnie często mi mówił, że Magda mówi, no musisz sobie znaleźć kościół, bo że właśnie, że Biblia nakazuje. Ja wiedziałam o tym, że to, no dobrze, no nakazuje, dobrze, tylko że daj mi chwilkę, nie? Że to było takie za moment. Więc no minęło trochę parę miesięcy, zanim ja w ogóle zaczęłam myśleć o tym, że ja potrzebuję kościoła. Tak, no bo no człowiek sam nie da rady, niestety. No, mimo tego, że właśnie, że mój brat mi mówił, że jak nie ten, nie mój kościół, to inny kościół, ale właśnie, że znajdź sobie kościół, bo sama nie dasz rady, bo potrzebujesz starszych, doświadczonych. I tak zawsze go strofowałam, mówię, dobrze, mówię, daj mi na razie spokój, mówię, ja sobie muszę to sama poukładać. Ale później przyszedł taki czas, kiedy no, nie dawałam rady, bo mi było milion pytań a nie potrzebowałam kogoś właśnie takiego starszego, doświadczonego, kto na pewne pytania odpowie mi właśnie, więc stwierdziłam, że Kościół jest potrzebny. Kościół jest potrzebny też i po to, żeby i wzrastać jako ja, jako osoba, żeby się i wychowywać i uczyć żyć tak, jak Chrystus chce. Sama nie dam rady.
Tak, tutaj to jest ważne, że Kościół nie jest potrzebny do zbawienia, nie? Że to nie Kościół daje zbawienie, bo to niestety jest problem w Polsce, że ludzie naprawdę przynależność do Kościoła traktują jako gwarancję tego biletu do nieba, że skoro jestem katolikiem, to znaczy, że mam już taką kwaterę w niebie wykupioną, do której trafię wcześniej czy później, po pewnych mękach czyśćcowych prawdopodobnie, no ale jakoś tam dotrę. Natomiast właśnie my, czytając Biblię, to widzimy, że zbawienie jest nie w Kościele, tylko w Jezusie Chrystusie. Tak. To On gwarantuje to zbawienie. I choćbyś nie żyła w Kościele, to i tak twoje zbawienie już jest zagwarantowane. Ale Kościół jest między innymi do tego, żeby właśnie wzrastać, tak jak mówisz. A ostatnio nawet doświadczasz dłuższego pobytu z ludźmi.
Tak, no, fajnie.
Jak się czujesz?
Super, bardzo dobrze. No, kilka dni minęło i to była dobra decyzja przyjechać właśnie na kilka dni, bo to no tak... Człowiek wzrasta, no. Znaczy ja wiem, że to jest krótkie doświadczenie, bo wiadomo, że na dłuższą metę to na pewno jest i wzrośnie o wiele bardziej, ale potrzeba kogoś takiego, kto, że tak powiem, nadaje na tych samych falach.
No to chyba nie tylko inni dają, ale również korzystają z tego, że ty dajesz coś z siebie, nie? Że ta właśnie miłość wzajemna, o której Jezus mówił, że po tym się poznaje Bożych ludzi, że oni mają po prostu miłość wzajemną. Także to jest fajnie, że możesz tutaj z nami być. Magda, dzisiaj bardzo ci dziękuję za twoją historię. Tak, no jest dla mnie to takie wspaniałe, gdy sobie myślę o tym, że tak jak twój brat ma okazję naprawdę cieszyć się tym skarbem, jakim ty jesteś, że zostałaś pozyskana dla Królestwa Bożego, że zmieniłaś lokalizację już teraz, kiedy mimo, że żyjesz na ziemi, to jednak twoje miejsce już jest w niebie, ono jest zagwarantowane. I no, sobie chciałam życzyć, ale też no, naszym widzom tego, aby ci, którzy są chrześcijanami, mogli właśnie tego doświadczać, tych zbawionych, uratowanych ludzi, zwłaszcza tych nam bliskich, na których nam tak bardzo zależy, żeby oni rozumieli dobrą nowinę o zbawieniu, nie bali się przyjąć tej oferty, nie uważać, że sami są lepsi i wypracują lepiej ten ratunek od potępienia, niż zrobił to Jezus. Także dokładnie. Magda, tobie bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Za tą optymistyczną historię. Państwu również. I zapraszamy za 2 tygodnie na następną ostatnią spowiedź. Do widzenia.